Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Od kilku tygodni w Polsce trwają uliczne protesty nazywane przez ich organizatorów strajkiem kobiet. Czy kobiety są w naszym kraju dyskryminowane? O tym chciałbym porozmawiać z gościem kluczowego tematu, którym jest dziś przewodnicząca Kongresu Kobiet Konserwatywnych Natasza Dębińska-Urbaniak. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Czy bierze Pani udział w protestach ulicznych w ramach tak zwanego strajku kobiet?
No, panie redaktorze, nie mam żadnego problemu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Stanowczo odpowiadam, że nie biorę udziału w tym ulicznym spektaklu. Nie mam w zwyczaju używać rynsztokowego języka, bluzgać, wulgaryzować przestrzeń publiczną. Nie mam też w zwyczaju rzucać się z rękoma na policjantów. Ale przede wszystkim nie mam potrzeby domagać się tej głównej kwestii, która stygmatyzuje strajk kobiet, czyli legalizacji zabijania własnego potomstwa. Dożyliśmy czasów, kiedy to wszystkie kobiety domagają się praw człowieka, ale my, konserwatystki, rozumiemy, że prawem człowieka jest prawo do życia. A zdeklarowane ofiary feminizmu, owe panie z ulicy, twierdzą, że aborcja jest prawem człowieka, czyli żądają legalizacji przestępstw.
Sprawa przedstawiana jest w mediach zachodnich w ten sposób, że w Polsce funkcjonuje piekło kobiet. Czyli rozumiem, że kongres ten nie ma tutaj nic przeciwko piekłu kobiet przedstawianemu właśnie w ten sposób w mediach zachodnich.
Kongres Kobiet to jest inna instytucja, a Kongres Kobiet Konserwatywnych to też jest inna instytucja. Ja mogę się wypowiadać wyłącznie w imieniu Kongresu Kobiet Konserwatywnych i powiem na temat piekła kobiet tylko tyle, że na tym polega właśnie obłęd feminizmu. Europa całkowicie bezkrytycznie wypowiada się na temat krzywdy polskich kobiet, nie znając tutejszych realiów. Na ulicę wychodzi raptem garstka pań, które oczywiście twierdzą, że zabierają głos w imieniu nas wszystkich i to jest największy fałsz. Ale bezspornie niepokój budzi fakt, że strajk uderza w bardzo istotne dla życia wartości. Atakuje nienaruszalność życia ludzkiego, atakuje rodzinę, atakuje religię, atakuje Kościół katolicki i na takie zachowania z naszej strony zgody nie ma.
To jaka jest według Pani sytuacja kobiet w naszym kraju? Rzeczywista sytuacja, niemedialna.
No to też jest w zasadzie jest proste pytanie. No mamy równorzędną rolę z mężczyznami w życiu społecznym, politycznym, zawodowym. Mamy takie same prawa. Czujemy się bezpieczne, czujemy się doceniane. I nie będziemy przyjmowały narracji pań z ulicy i walczyły z mężczyznami, bo to oni nas wspierają, są naszym uzupełnieniem.
Czyli nie widzi Pani dyskryminacji kobiet?
Nomen omen to kluczowe pytanie feministek. Odpowiem tak, że to kwestia środowiskowa, bo ja na przykład nie czuję się dyskryminowana, kiedy odmawia mi się uczestniczenia w ciężkich pracach, które zwyczajowo wykonują mężczyźni. Mój mąż nie poprosi mnie o pomoc przy wniesieniu lodówki na drugie piętro.
No tak.
Ale oczywiście nie będę się gniewać, jak panowie otworzą przede mną drzwi, czy ucałują dłoń na przywitanie. Tak sobie myślę, że o dyskryminacji w Polsce kobiet mówią praktycznie wyłącznie feministki i towarzyszący im panowie w rurkach z różowymi włosami.
A co w takim razie z taką bardziej konkretną dyskryminacją wyliczalną, dyskryminacją ekonomiczną? Bo w końcu nie tylko feministki zwracają uwagę na to, że zarobki kobiet są niższe.
No, tu się nie zgodzę. Kobiety coraz częściej zajmują eksponowane, poważne, decyzyjne stanowiska. Są bardzo dobrze wykształcone, są ambitne, są pracowite. To wszystko powoduje, że są doceniane w swoich zawodach, a co za tym idzie, są dobrze wynagradzane. Docenia się coraz bardziej pracownika, a nie jego płeć. I coraz więcej jest przykładów na wyższe zarobki pań. Są badania, które potwierdzają, że kobiety zarabiają nawet więcej niż mężczyźni. W podsumowaniu całego życia zawodowego zarabiają więcej, bo przez przerwy, które są skutkiem urlopów macierzyńskich i wychowawczych. I tutaj ta różnica wychodzi na korzyść mężczyzn.
To jest chyba dobry moment, żebyśmy przeszli do wyników rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs. Raport dotyczący roli kobiet w biznesie. Te wyniki trzeba uznać za mocno zaskakujące.
No cóż, wiele się zmienia, Polki też się zmieniają, dynamicznie rozwijają swoje talenty. My mamy naturalną, my jako kobiety mamy naturalną zdolność do wykonywania kilku czynności naraz. Jesteśmy elastyczne, ale odpowiedzialne. Potrafimy bardzo efektywnie budować relacje międzyludzkie, zarządzać firmami, finansami, ludźmi. I co najważniejsze, w biznesie nie potrzebujemy parytetu. Nasze umiejętności i kompetencje same nas pozycjonują.
Może przypomnę słuchaczom, że Polska zajęła w tym rankingu pierwsze miejsce w Unii Europejskiej wśród państw oferujących kobietom najlepsze warunki do prowadzenia własnego biznesu. I zacytuję może fragment komentarza autorów rankingu. Awans Polski jest świetnym przykładem na to, że zastosowanie mechanizmów wsparcia uwzględniających płeć może szybko przynieść widoczne rezultaty. Niewiarygodne, ale jest to opinia ekspertów zagranicznych. Czy jest aż tak dobrze? Jak pani to widzi?
No, dla mnie to nie jest zupełnie zaskoczeniem. Wystarczy rzetelnie przeprowadzić ekspertyzy. A teraz reszta to już, panie redaktorze, należy do mediów, żeby zapoznać z wynikami naszych współrodaków.
No właśnie, ja się zapoznałem z tą analizą, no i wynika z niej, że kobiety zajmują w naszym kraju 40% stanowisk kierowniczych oraz są właścicielkami 30% przedsiębiorstw. To są wyniki nieosiągalne dla kobiet na zachodzie Europy. Skąd wziął się ten wynik? Skąd ta wyjątkowa przedsiębiorczość Polek?
Ojej, to wychodzi na to, że nie żyjemy w tak opresyjnym kraju, jakiego
widzę. No właśnie, tak.
Kobiet, tak? No właśnie, według mnie determinacja, chęć rozwoju, profesjonalizm, aktywność, sumienność to są te cechy, które my Polki mamy. I wystarczy odpowiedni klimat. Impuls, a to zapewnia nam aktualny rząd i stajemy się aktywnymi organizatorkami również tego życia gospodarczego.
Może trzeba na to spojrzeć od innej strony, że to nie jest jakaś nadzwyczajna aktywność Polek, tylko brak aktywności kobiet na zachodzie. Może Niemki, Holenderki czy Belgijki potrzebują pomocy i szkoleń przeprowadzanych przez Polki. Czy Polska powinna pomyśleć o pomocy dla kobiet z zachodniej Europy?
Panie redaktorze, póki co to panie z wymienionych przez pana redaktora państw domagają się zmian w naszym kraju. Zakładam, że właśnie one nie zapoznały się z najnowszymi wynikami rankingu Mastercard. A w ich ojczyznach zaszły już na tyle duże zmiany mentalne, kulturowe, obyczajowe, że proces ten może być zupełnie nieodwracalny. I moja propozycja jest taka, że owszem, możemy pomóc, ale najlepiej jak będzie to nauka przez przykład. Zatem bądźmy mądrym narodem i dla innych przykładem.
Pozycja kobiet jest rzeczywiście dobra, silna, natomiast my nie potrafimy tego przedstawić odpowiednio i później i stąd mogą rodzić się na przykład na zachodzie stereotypy państwa patriarchalnego z prześladowanymi kobietami. Może problem jest właśnie medialny.
No ja jestem przekonana, że jednak jest medialny i to są te absurdy feminizmu, które niestety odbiły się dużym echem również w Polsce. Musimy się po prostu przed tym bronić.
Na koniec jeszcze pytanie o najbliższą przyszłość. Czy Kongres Kobiet Konserwatywnych planuje jakieś działania, oświadczenia, a może kontrmanifestacje, gdyby okazało się, że protesty w ramach tak zwanego strajku kobiet będą kontynuowane?
Kongres Kobiet Konserwatywnych już dawno określił swoje stanowisko i zdecydowanie odcina się od strajku kobiet. Aktualnie zajmujemy się pracą charytatywną, a głównie, jak o tej porze, wsparciem zaprzyjaźnionych instytucji w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Na tym teraz się skupiamy i dalej pracujemy, pomimo tego, że o nas nie jest tak głośno jak o tych paniach z ulicy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem kluczowego tematu była przewodnicząca Kongresu Kobiet Konserwatywnych Natasza Dębińska-Urbaniak.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.